www.sklepkolonialny.com. Mój uczciwy interes, książki z prawdziwym autografem, strokate koszule, które sam noszę, yerba, którą rzeczywiście piję i w niedzielę nieczynne. www.sklepkolonialny.com. Come. Please come.
Studio Dziki Zachód.
No i w ramach podsumowania najważniejszego roku, tego co się w 2020 nazywa i on się rozpoczął, jeszcze trochę potrwa, mam obserwację następującą. Otóż to też jako komentarz do zeszłotygodniowej rozmowy naszej o wojnie cybernetycznej. Otóż w 2020 roku czy pod koniec 2019, ale myśmy się zorientowali w 2020, Chiny zaatakowały świat, bo wirus, niezależnie od tego, czy stworzony sztucznie i wypuszczony celowo, czy naturalny, zgromadzony w laboratorium, ale wymknął się niechcący, niezależnie od tego, czy to było działanie z premedytacją, czy nie, to potem został przez Chiny już świadomie rozesłany po całym świecie. Chiny nie pozwalały na to, żeby do nich przyjechać i zająć się sprawą na miejscu, zbadać, przygotować się, rozpocząć produkcję szczepionki na przykład szybciej. A jednocześnie Chiny świadomie ługały przez kilka miesięcy we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia i rozsyłały ten wirus po całym świecie. U siebie wewnątrz w Chinach nie pozwalali na loty z Wuhan i do Wuhan, natomiast na cały świat rozwozili wirusa. Jak to przetłumaczyć na język polski? Chiny zamordowały 200 tysięcy ludzi w Stanach Zjednoczonych i 360 tysięcy ludzi w Unii Europejskiej. To jest atak wojenny. Broń jest biologiczna. Chiny zamordowały 200 tysięcy Amerykanów tym wirusem poprzez działania, które wcześniej podałem, i 360 tysięcy Europejczyków do dzisiaj. Chiny zamordowały. I wyłącznie w Stanach Zjednoczonych o wojnie z Chinami mówi Trump, natomiast w Europie żaden z przywódców nie mówi o wojnie z Chinami, tylko nadal robimy zakupy. Kupiliśmy kolejne za miliony dolarów, kolejny sprzęt medyczny od wroga, od Chin. Polska kupiła. Żeby dało się ludzi szczepić, to strzykaweczki, igiełki i wszystkie inne rzeczy znowu kupiliśmy z Chin. I przez ten rok 2020, kiedy już się zorientowaliśmy od marca mniej więcej, co się dzieje, premier MM nie uruchomił interwencyjnej produkcji igieł i strzykawek w Polsce. Nie odpalił produkcji respiratorów, które ostatecznie okazują się niepotrzebne, bo rozrywają płuca. COVID powoduje, że płuca są cienkie jak bibułka przez czas jakiś i w związku z tym respirator, który na siłę pcha powietrze i wymusza oddychanie, nie jest dobry. Dotleniacze są potrzebne, czyli butla z tlenem, żeby zagęścić tlen we krwi, żeby go więcej było, kiedy płuca sobie nie radzą. Więc to jest rok 2020 w moim podsumowaniu. Chiny zamordowały 200 tysięcy ludzi w Ameryce i 360 tysięcy w Unii Europejskiej i my udajemy, że nie ma wojny. Przecież to jest tak, jakby zrzucili bombę atomową, która pochłonęła 300 tysięcy ofiar. Tylko że bomba atomowa jest punktowa i oglądamy grzyb. A wojna biologiczna polega na tym, że trupy są rozproszone po całej Europie. No ale oglądamy statystyki i powinniśmy tak obserwować to zjawisko. To był atak.
Zajrzałem na stronę wnet.fm i tam jedna z pierwszych informacji dotyczy porozumienia, które zostało zawarte między Komisją Europejską a Chińską Republiką Ludową. To porozumienie dotyczy inwestycji, pewnych inwestycji chińskich w Europie, a może trochę też europejskich w Chinach. Szczegółów tego porozumienia nie znam i nie wiem, jakie są szczegóły tego porozumienia, ale to porozumienie jest. Nie tylko politycy europejscy nie mówią o tym, o czym teraz powiedział Wojciech Cejrowski, ale planują wspólną przyszłość z Chińską Republiką Ludową. Tutaj rząd polski powiedział, że za bardzo się pospieszyli i wyraził swoje niezadowolenie, może nie w takich słowach, ale niezadowolenie z tego porozumienia.
No ale to się nie podpisuje takiego porozumienia. No nie wyraża się niezadowolenia, tylko wykonuje się też jakieś ruchy, bo nie sprawdzałem dzisiaj, ilu Polaków zabili Chińczycy za pomocą tej swojej bomby covidowej. Sprawdziłem tylko te dwie liczby Stany Zjednoczone i Unię Europejską na dzisiaj rano na stronach oficjalnych WHO, co oni tam podają, i na stronach Unii Europejskiej. No nie mam innych danych, no takie dane podają. No to nie robi się interesów z kimś takim. Tutaj zachowanie Unii Europejskiej przypomina zachowanie Japończyków, którzy dostali bombą atomową, Hiroshima i Nagasaki, dwie bomby atomowe, tysiące ludzi spalonych, i potem Japończycy natychmiast się poddają i idą na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, pozwalają się okupować i są dzisiaj sojusznikiem Stanów Zjednoczonych przeciwko Chinom po wielu latach. Przez to, że dostali bombą. I tutaj Chińczycy powtórzyli ten sam manewr, a my się zachowujemy trochę tak jak Japończycy, tylko moralnie to jest zupełnie inaczej, bo Japończycy to był wredny, faszystowski agresor i morderca, a Unia Europejska niewinny sobie daleko siedzący kontynent zaatakowany przez wrednego Chińczyka za pomocą COVID-u. No ale zachowania po tej bombie atomowej takie same. Skoro Europa dalej podpisuje jakieś umowy z Chińczykami, nikt nie podlicza tego rachunku w taki sposób, że przecież od Chińczyków to dostaliśmy, z premedytacją to zrobili, kłamali, Światowa Organizacja Zdrowia kłamała, przez kilka miesięcy robili nas w trąbę, nie chcieli nam lekarstw sprzedać, grozili, że nam nie wyeksportują strzykawek, jak się nie podporządkujemy. I teraz ci wszyscy władcy europejscy i przyszły rząd światowy i ci koledzy z Davos, oni podpisują kolejne porozumienia z Chińczykami. No takie jest moje podsumowanie roku 2020, no co mam powiedzieć. Jeszcze o nowym szczepie coś państwu powiem. Otóż w kwietniu...
Szczepie
Tak, o szczepie koronawirusa. No. W kwietniu, kiedy wielu lekarzy się wypowiadało, jeszcze nie było linii partyjnej, co wolno mówić, a czego nie wolno mówić, to wtedy nam tłumaczono, co będzie się działo z tym wirusem. Że wirus mutuje. I słowo mutacja, jak słyszymy, to nam się przypominają filmy science fiction i jesteśmy przerażeni, że mutanci jacyś przyjechali na planetę Ziemia nas wszystkich wygryźć. Natomiast normalny rozwój wszystkich wirusów na planecie Ziemia, od początku istnienia człowieka na planecie Ziemia i wirusa. Nowy szczep, każdy następny nowy szczep, mutacja wirusa jest bardziej zaraźliwa, bo on się chce rozmnażać, rozprzestrzeniać, więc jest bardziej zaraźliwy, nauczył się, jak szybciej się przenosić, ale jednocześnie jest mniej śmiertelny, bo nie chce zabijać swoich nosicieli. I teraz słyszymy taką bardzo okrojoną informację. W Wielkiej Brytanii pojawił się zmutowany trzecia wersja wirusa. No to trzeba od razu dodać, że... A jeszcze mówią, że bardziej zaraźliwa. Ale już nie dodają tej końcówki, bo chcą utrzymać nas za pyski w lockdownach, w maseczkach, w szczepieniach. Tyran chce nas dalej trzymać steroryzowanych. I w związku z tym mówią mutacja bardziej zaraźliwa. Nie dodając tego, co mówi nauka w medycynie. Że owszem, mutuje, co roku mutuje, a nawet częściej. I że jest coraz bardziej zaraźliwy, ale coraz mniej śmiertelny. No i nie dodają też tego, że ten trzeci zmutowany wirus wywołuje przeciwciała przeciwko skuteczne przeciw swoim poprzednikom. Wirus tak jakby wstecznie nie chce, żeby jego poprzednie wersje wymordowały mu ludzi, bo jak wymordują mu ludzi, czyli nosicieli, to wirus wtedy nie ma się na kogo przenosić, więc wirus w pewnym sensie zabezpiecza, ten osłabiona, kolejna mutacja i mutacja czwarta i piąta i siódma, ona zabezpiecza populację wstecznie. Tworzą się przeciwciała i jesteś odporny na mutację pierwszą, jeżeli się zaraziłeś mutacją szóstą. Tyle mówi nauka. Mówi też oczywiście, że raz na jakiś czas pojawia się mutacja wredna, coś się nie udało wirusowi, i on się robi co ileś mutacji swoich bardziej śmiertelny. Ale nie, przy trzeciej rachunek prawdopodobieństwa przeczy temu, że ta trzecia jest gorsza. Zresztą przyznali się Brytyjczycy, że jest bardziej zaraźliwa i mniej zabójcza ta trzecia wersja. Więc czemu podejmujemy bardziej radykalne działania? w związku z trzecią mutacją wirusa. No właśnie, czemu podejmujemy bardziej radykalne działania? Zamiast się ucieszyć, hurra, mamy trzecią wersję. I ta trzecia zmutowana wersja wirusa szybko się rozprzestrzenia i powoduje, że wzrasta odporność populacji. Nie będziemy musieli szczepić 30 milionów ludzi, bo trzecia wersja mutacja wirusa ich zaszczepi. To tyle z kwietnia no tak. Jest wiadomości na temat rozwoju wirusów. Od różnych mędrców, którzy również w polskiej telewizji się wypowiadali. Proszę przesunąć taśmę do tyłu i kwietniowe wypowiedzi różnych medyków zapraszanych do telewizji. Proszę sobie przesłuchać. To wszystko, co powiedziałem, od nich pochodzi.
Na takie hura jest za późno, bo program szczepień ruszył na całym świecie. W Ameryce już się pewno około 1 miliona osób zaszczepiło. W Polsce szczepienia trwają 2 dni. Od 15 stycznia można się na szczepienia zapisywać, więc nie zapomnij o tej dacie. Jakbyś chciał się zapisać w Polsce na szczepienie, to musisz wypełnić odpowiedni formularz, stanąć grzecznie w kolejce i w którymś momencie zapuka do twoich drzwi pielęgniarz ze szczepionką.
Tak, nie wiemy, czy będzie dobrze przechowywana i, czy, i co tam pielęgniarz ma w tej strzykawce, bo nawet jak ona jest wyciągnięta z fabrycznej teczki, to nie wiemy, co jest, to jest szczepionka. Cała masa ich, 7 sztuk różnych wersji z różnych firm. Nie wiemy, co tam jest w tej butelce, bo sam producent nie do końca jeszcze wie, co jest w tej butelce, gdyż się zdziwił, że ludzie się przewracają, jeżeli mają uczulenie na... Na co to było? Na jakieś zwierzęta z wody wyciągnięte, na homary czy na coś. Jak ktoś ma homarów nie może jeść, to jednocześnie nie może tej szczepionki przyjąć. I teraz uwaga, jak będzie bardzo skrzywdzona taka osoba, która nie może przyjąć szczepionki? Otóż nie poleci samolotem KLM-u. Już nie wpuszczają. Więc to jest to samo, co było za komuny. Wprawdzie masz prawo podróżować, ale paszport to my ci wydajemy. I teraz, ponieważ już wydaliśmy wszystkim paszporty, to teraz do paszportu będziemy dokładać żółtą książeczkę szczepień. I możesz se kupić bilet do Ameryki albo z Ameryki do Polski, ale gdybyś kupił bilet na samoloty KLM, dzisiaj dostałem maila rano, to KLM informuje, że nie wpuszcza do samolotu, jeżeli nie masz testu przeprowadzonego na COVID. A za chwilę, jak szczepionki będą bardziej dostępne, to będą wymagali, że masz być zaszczepiony i żółtą książeczkę mało pokazać im, że miałeś szczepienie wykonane. Więc już się pojawiają właśnie zarządzanie tym, kto może podróżować, a kto nie. Każdy ma być zaszczepiony. I teoria spiskowa o tym, że chipy wszczypują, będą wrzucać do człowieka. Taki chip, na którym będzie cała historia twojego zdrowia i zlikwidujemy pieniądze i będziesz rękę przykładał albo czoło do czytnika i tam twoje kredyty z twojego konta się ściągnie. Dzięki temu nie będziesz musiał PIT-u składać, bo wszystko będzie elektronicznie, skoro nie będzie pieniędzy zwyczajnych. To wszystko zostało już w tym roku omówione w Davos w ramach resetu i na innych forach. Że te chipy, których używa się w Australii do chipowania więźniów, żeby nie uciekli, to, że one by się przydały teraz, żeby nie trzeba było tej żółtej książeczki przy wchodzeniu na samolot mieć, tylko pod skórę na czole się wszczepi chipik mały, biometrycznie tam coś tego, będzie energię czerpał z twojego czoła i on cię zaprowadzi do sukcesu, ten chip. I to teoria spiskowa kilkanaście lat temu, a teraz nie.
Możemy o tym opowiadać, ale nie możemy się temu przeciwstawić, bo to jest wielka maszyna, możemy. Która jedzie i jedzie.
Możemy. Tak jak była wiosna ludów w Europie i ogólny bunt narodów przeciwko tyranii wtedy, tak teraz jedynym wyjściem z sytuacji jest po prostu bunt. Władza ma tylko tyle władzy, ile jej ludzie dadzą. Dopóki ludzie jak barany będą się godzili na zamykanie kopalń, i na takie ograniczenia, że nie wolno ci wyjść z domu albo wejść do samolotu, jak się nie zaszczepiłeś, dopóki się większość ludzi na coś takiego godzi, no to system działa. Ale gdyby większość ludzi powiedziała nie, no to mamy tak jak strajki w 1970 roku i w 80, władza się musi wtedy cofnąć. No i to wymaga buntu, tylko musi być masa krytyczna przekroczona. Więcej musi być słuchaczy takiej audycji jak ta, żeby oni mieli własną świadomość, sobie mogą przemyśleć to, co myśmy powiedzieli, potem spróbować sprawdzić, dojść do własnych wniosków, czy Sejrowski mądrze gada, czy głupio gada. I jak masa krytyczna buntowników jest przekroczona, to premier musiał się wycofać z likwidacji Sylwestra, bo się zorientował premier MM, że ludzie po ciemku i tak wyjdą odpalać racę. I on wtedy będzie źle wyglądał jako władza bezzębna, bo wprawdzie zakazał Sylwestra, ale ludzie sobie i tak zrobili. Bo policjantów nie ma tyle milionów, ile obywateli. Przemyślał to premier MM i się wycofał z tych koncepcji, że Sylwestra nie będzie i nie będzie wolno, tylko zachęca, żeby nie wychodzić teraz na mróz.
A Wojciech Cejrowski i tak nie wychodzi, a teraz znów czas na myślenie, czyli piosenka z Arizony.
A nie, teraz skrajpy kowbojski, honky tonk. To może być z Arizony, ale to szersze zjawisko. Honky tonk to wszędzie na południu, gdzie są kowboje, mają speluny swoje. Speluna, brzydkie słowo, bo to od plucia na podłogę się wzięło. A w knajpach kowbojskich wprawdzie się pluje, ale to nie jest generalny rytm tej knajpy, tylko potańcuwa w kowbojskich butach na podłodze, na którą ktoś trociny wysypał.
Studio Dziki Zachód.
To teraz sobie... kościelny fragment, czy jaki ma być?
Proszę bardzo.
Chciałoby się, by bydlęta klękały, ale na razie rozwalają kościoły, zapisałem sobie, obserwując zjawiska przeróżne. A to zjawiska takie, że kibole muszą bronić kościołów w Polsce, bo są rozwalane figury, ale też takie historie, że jakiś gubernator zabrania chodzenia do kościoła, bądź biskup zabrania chodzenia do kościoła, to jest też rozwalanie kościoła. No i ciekawy proces w Ameryce, bo się zebrał ksiądz katolicki z rabinem i z jakimś tam jak to się nazywa, Mustaw, no ten co szef meczetu, jakżeż oni się nazywają, no Mufti. Szef meczetu w Polsce, Mufti albo jakieś takie coś, w Polsce to jest zjawisko marginalne, w Ameryce też ciągle jeszcze, więc to nie jest oswojone, tak jak ksiądz i rabin są oswojeni, oni się zebrali we trzech i wygrali przed sądem, że jak to, kasyna są otwarte i tańce na róże, a kościoły są zakazane, nie wolno. Więc udało im się, zbuntowali się we trzech, nie zamykali swoich instytucji, kościoła, meczetu i synagogi. Przyjmowali mandaty, do krwi z oczu przyjmowali mandaty. To polscy księża powinni brać przykład z tego. Zadłużyli się potencjalnie w tych swoich trzech instytucjach, wygrali przed sądem i nie wolno im przysalać mandatów, a mają być kościoły otwarte. Kościołowi w Polsce też powiem, że po pierwsze, zgodnie z konkordatem, to jest przestrzeń trochę eksterytorialna, więc tam premier MM to może prosić, ale nie może wymagać. I biskupi powinni mieć twardszą postawę, ale też wierni powinni mieć twardą postawę wobec swojego proboszcza. Otóż zgodnie z prawem kanonicznym nie wolno nikomu odmówić mszy, kiedy przyszedł do kościoła. I ksiądz, który nie wpuści, łamie prawo. Tak jak księdzu nie wolno złamać tajemnicy spowiedzi. Nawet gdyby mu groziło więzienie, bo przesłuchują go na KGB i wymagają, żeby powiedział, co mu drugi obywatel powiedział. Ksiądz jest zobowiązany prawem kanonicznym do zachowania za wszelką cenę, za cenę życia i męczeństwa, tajemnicy spowiedzi. I na podobnej, nieidentycznej zasadzie nie wolno odmówić człowiekowi mszy, kiedy on przyszedł do kościoła. I nie wolno, nawet jeżeli państwo mówi, 60 osób tam w tym kościele, tylko tyle wolno. Księdzu nie wolno wiernym odmówić mszy, jeżeli przyszli do kościoła i mają ochotę wejść na mszę. Koniec rozmowy na ten temat. Posługujcie się czym chcecie. Czy boicie się księża mandaciku i konfliktu z władzą ziemską, czy bardziej cenicie sobie może zbawienie duszy? Ksiądz odpowiada z mocniejszych paragrafów na sądzie ostatecznym, a biskup z jeszcze mocniejszych, a kardynał i papież to już z najmocniejszych paragrafów odpowiadają. Więcej wam dano, to więcej się wymagać od was będzie. Więc wymagam większego poświęcenia od księży proboszczy, którym jak przyjdzie policjant, masz przyjąć mandat, a ludzi wpuszczać w opór tyle, ile chce wejść. I tutaj parafia powinna też stawiać opór. Przyszedłem do kościoła, co mi ksiądz tu zabrania wchodzić? Nie wolno zabraniać.
Ale to wierni będą się bali.
No jak wierni nie przyjdą, to znaczy, że ksiądz słabe kazania głosi i nie ma, nie zachęcił do tego, żeby uczestniczyli we mszy świętej na żywo i osobiście. To też jest jakieś podsumowanie roku. Aha, jeszcze wybory amerykańskie, które odbędą się dopiero 3 stycznia, kiedy dwie izby parlamentu się zgromadzą na wspólnym posiedzeniu i będą głosowały ostatecznie, kto ma zostać. Natomiast ciekawe zjawisko pod tytułem Wszyscy won istnieje w amerykańskiej władzy, no nie wiem jak to powiedzieć, w systemie amerykańskim rządów. U nas, kiedy Kaczyński toczy wojnę z sądami na przykład, a ja rzucam hasło Wszyscy won, czyli wszystkich sędziów wywalić i przyjmować na nowo. I nawet jak się kilku porządnych wywali, to trudno. Z prokuratorami to samo. To ta koncepcja Wszyscy won wydaje się ludziom absurdalna. A w Ameryce to jest koncepcja stosowana co 4 lata, czasami co 8, jeżeli była reelekcja tej samej osoby. Otóż słyszeli państwo w mediach, że ambasador USA w Polsce złożyła dymisję w ostatnich dniach. To dlatego, że kończy się kadencja urzędującego prezydenta. Polityką zagraniczną w Ameryce, tak jak i w Polsce, zajmuje się prezydent, jest zwierzchnikiem polityki zagranicznej, urzędnikiem najwyższym w polityce zagranicznej. I każdy nowy prezydent zatrudnia sobie wszystkich nowych ambasadorów. Tak to działa w Ameryce. Na ręce nowego prezydenta dymisje swoje rutynowo składają wszyscy prokuratorzy federalni, wszyscy ambasadorowie i cała masa innych urzędników. Wszyscy won. Kiedy przychodzi nowa administracja, to wszyscy ze starej administracji won. I system działa. To materiał do przemyślenia na polskie warunki, bo mamy całą masę urzędników, którzy nie są wybieralni. To jest sposób na to, żeby pomimo, że nie są wybieralni, żeby byli wymienialni. Bo jest tak, że korpus urzędniczy w Polsce, to jak już wejdziesz, to tak, obniżki płacy nigdy nie ma, tylko są zawsze podwyżki. Podwyżka apanaży i bardzo trudno zwolnić. A powinna być taka rutynowa, skoro naród wybrał inną partię i przychodzi nowy prezydent, no to wszyscy prokuratorzy, czy nowy minister, bo nowy rząd się pojawił, w związku z tym wymieniamy ministra spraw wewnętrznych. No to wszyscy prokuratorzy składają rutynowo dymisję i on sobie zatrudnia ludzi wedle własnego uznania do tej roboty. Bardzo mi się ten układ podoba i zalecam do przemyślenia w Polsce.
I do tego, żeby napisać nową konstytucję za 5 minut albo nawet za 4 minuty jest godzina 6 w Warszawie i Bolechowicach i w całej Polsce. Zresztą w Arizonie jest zupełnie inny czas. Powiedz na 10, zakończenie.
10 przed południem.
Jak
co na zakończenie mam powiedzieć?
O źródłach Amazonki.
A o źródłach Amazonki to Jacek Pałkiewicz je odkrył. To jest ciekawostka, że mamy odkrywcę, to jest wydarzenie na miarę Kopernika, a jakoś tak niedocenione w Polsce. No mamy bohaterówki tam, Skłodowska, Curie i tak dalej, mamy różnych takich bohaterów po takiej stronie niekonfliktującej, ponaukowej na przykład. Odkrywców mamy, to powinniśmy ich szanować w tym sensie, że stawiać im pomniki. No ale Chińczyk i Unia Europejska nie chcą, żeby Polacy byli dumni ze swego, tylko mamy być pochyleni w głębokim pokłonie, bo jesteśmy niedobrzy, bo mamy niepraworządne państwo, bo mamy te zapyziałe kościoły tam i że to trzeba właściwie zlikwidować i mamy tradycyjną rodzinę, a przecież już w Belgii nie ma tradycyjnej rodziny, to dlaczego Polacy są tacy źli i mają ciągle tradycyjną rodzinę, więc mamy przepraszać. Mamy, nie mamy być dumni ze swoich osiągnięć, tylko mamy za wszystko przepraszać. Za zwycięstwo pod Wiedniem trzeba przepraszać, bo przecież żeśmy tam wkroczyli na cudzy teren i zabijali, i rabowali, i okropni jesteśmy. No więc na źródłach Amazonki to no chciałbym, żeby dzieci się w szkołach uczyły, że Polak odkrył, że tyle lat nieodkryte, największa rzeka na świecie i Polak odkrył. I jest jeszcze konkurencyjna grupa National Geographic, która uważa, że też odkryła i tam się pokłócili między sobą, kto odkrył, ale to trzeba, Polak powinien się cieszyć, bo w tej grupie National Geographic też byli Polacy na kierowniczych stanowiskach, więc Polacy odkryli źródła Amazonki dwa razy. No...
To a ty nie byłeś przy źródłach Amazonki?
Przy źródłach nie, bo to jest w górach, gdzie już jest zimno. Ja przy ujściu i po środku, wszędzie, gdzie jest ciepło, Indianie i gdzie jest Amazonia, czyli Puszcza Amazońska, największa na świecie puszcza, to tam byłem. Natomiast nie pcham się do tego strumyczka małego, który wycieka spod topniejącego okresowo lodowca, no bo taka jest tam skorupka lodu i pewien strumyczek, trzeba było zmierzyć dokładnie, który z nich jest najdłuższy. Poszukiwanie źródeł Amazonki czy każdej innej rzeki, to jest w ogóle kłótnia geografów o to, który dopływ uznajemy za dopływ, a który strumyk uznajemy za tę główną rzekę. Czy dopływem, no bo mamy dwie rzeczki, które się spotykają. I teraz jak chcemy dojść do źródeł, to musimy skręcić w prawo w jedną albo w drugą. To kto, co nas
to
interesuje?
Skręcamy, no. Skręcamy, panie redaktorze, w prawo i ciąg dalszy tej historii już za tydzień w nowym 21 roku. Wszystkiego dobrego, panie redaktorze, żeby w tej Arizonie spokój panował wielki, radość o poranku i o zmierzchu.
Panuje, tylko to jest taki oszukany trochę świat, bo przecież wiem, co się dzieje dalej. Tak, no właśnie, co tu państwu, buntu państwu życzę. Buntu, od buntu wewnętrznego przeciwko opresji zaczyna się człowiek, że ja tak nie chcę. I potem dalej rodzina, potem dalej państwo, bunt nam jest potrzebny na dzisiaj.
Arizona rusza do pracy. Bolechowice kończą swoją działalność, a za chwilę Jan Oleński i wiadomości. Wszystkiego dobrego. Krzysztof Skowroński państwu życzy.
Studio Dziki Zachód.
Reklama.
Końca świata.